Pomówmy o BIM. Podcast branży budowlanej. Dzień dobry Państwu, Mikołaj Lipiński. Zapraszam do wysłuchania podcastu z cyklu Pomówmy o BIM. Jest dzisiaj ze mną pani Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz z Ford Polska. BIM, czyli Building Information Modeling, to koncepcja, która dokonała rewolucji w podejściu do projektowania i realizacji inwestycji. Jej wdrożenie oznacza szereg zmian dla wszystkich zaangażowanych w realizację podmiotów. Jednak nim zagłębimy się w szczegóły pracy w tej metodologii, chciałbym spytać panią Aleksandrę o to, od jak dawna korzystacie państwo z BIM w firmie.
Dzień dobry, panie Mikołaju. To zależy, o jakim poziomie BIM-u mówimy. Jeżeli ma pan na myśli BIM Level 0, to właściwie od zawsze. Jeżeli mówimy o modelowaniu 3D, to w biurze wykonujemy to od ponad 15 lat. Jeszcze zanim trafiłam do biura, to pierwsze trójwymiarowe elementy wykonywaliśmy dla konstrukcji stalowych w Turkmenistanie. Jeżeli chodzi o pierwsze konstrukcje żelbetowe w trójwymiarze, to takim projektem naszym pierwszym był budynek Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki o bardzo skomplikowanej konstrukcji żelbetowej. Jeżeli natomiast mówimy o BIM-ie z prawdziwego zdarzenia, czyli o modelowaniu geometrycznym, o przekazywaniu informacji niegeometrycznych, współpracy międzybranżowej na poziomie BIM Level 2, to pracujemy tak z naszymi klientami od 2016 roku. Pierwszym projektem zrobionym według tej metodologii był szpital onkologiczny w Astanie, stolicy Kazachstanu. Projekt tego szpitala został nagrodzony w 2018 roku w BIM Door Awards właśnie za wprowadzenie pełnej inicjatywy BIM. Tak jak jako ciekawostkę podam, że na tym projekcie pracowały zespoły branżowe z kilku różnych krajów świata. Z Polski, Francji, Hiszpanii, z Libanu i z Kazachstanu.
A co przekonało Ford Polska do zmiany?
W naszym biurze zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, realizować ich potrzeby. I myślę, że przejście na BIM po prostu pozwala nam te potrzeby realizować lepiej. Pozwala nam modelować skomplikowane trójwymiarowe bryły obiektów. Pozwala nam sprawnie szacować zużycia materiałów, czy przekazywać modele z informacjami niegeometrycznymi potrzebnymi innym uczestnikom projektu. Myślę, że w ogóle decyzja o tym, żeby wejść w tą zmianę, była dobrą decyzją. Jakiś czas temu rozmawiałam z naszym dyrektorem handlowym Jakubem Nowakowskim właśnie o rozpoznawaniu i realizowaniu potrzeb naszych klientów. I przy tej okazji powiedział mi on, że w ostatnim czasie wzrosła znacząco ilość zapytań ofertowych związanych z BIM-em.
Z perspektywy czasu, co zmienił BIM w państwa pracy?
Oj, metodologia BIM zmienia wiele, zarówno w pracy projektanta, jak i we współpracy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. BIM jest bardzo uporządkowany, transparentny i jednoznaczny. Mi osobiście to odpowiada, gdy od samego początku trwania jakiegokolwiek projektu wszyscy wiedzą, jakie cele powinni zrealizować i w jaki sposób do tego dążyć. Taki właśnie jest BIM. Oczywiście to ma pewne konsekwencje. Bardzo mocno wydłuża się proces inicjalizacji projektu. Zmniejsza to natomiast ryzyko potknięć w trakcie trwania projektu. Poza tym, jeżeli mówimy o zmianie w sposobie pracy, to myślę, że duży wpływ ma to, że zmieniła się świadomość inwestorów i klientów na temat możliwości, jakie daje BIM. W chwili obecnej inwestorzy, nasi klienci, generalni wykonawcy przesuwają na etap projektowania te zadania, które kiedyś pozostawiano na fazę prowadzenia budowy. I to przesunięcie zadań powoduje, że projektanci mają zwiększoną ilość pracy. W takim dużym uproszczeniu. Kiedyś po prostu w dokumentacji na przykład projektu wykonawczego oddawaliśmy po prostu rysunki zbrojenia, rysunki szalunkowe, rysunki instalacji. Dawaliśmy do tego wszystkie zestawienia, które są potrzebne. Teraz klienci wymagają od nas przekazania uporządkowanego modelu, wykonanego według określonych standardów, zorganizowanego tak, że każdy uczestnik procesu inwestycyjnego może poruszać się w nim intuicyjnie. Mam taki przykład. Jakiś tydzień temu w Ford Polska wystartowaliśmy z kolejnym w naszym portfolio projektem wieżowca i już w trakcie pierwszej rozmowy usłyszałam od BIM menadżera naszego klienta, że model ma służyć do sprawdzania kolizji międzybranżowych i wykonywania kosztorysu oraz prowadzenia harmonogramu budowy. To właśnie pokazuje, jak bardzo zmieniły się potrzeby naszych klientów. Kiedyś pierwsze rozmowy były po prostu o tym, kiedy państwo dostarczycie na przykład rysunki fundamentów. Teraz rozpoczynamy rozmowy od modelowania, od właśnie eliminowania kolizji międzybranżowych. Rozpoczynamy rozmowy od parametryzacji modeli, czyli można powiedzieć, że po prostu o stworzeniu modelu wirtualnej budowy. No i to jest właśnie to coś, co powoduje, że na projektantów przerzuca się dodatkowe zadania, których wcześniej według tej tradycyjnej metodologii po prostu nie było. I to wymaga właśnie dodatkowych nakładów czasu.
A z czego wynikają te nakłady?
Po prostu, kiedyś wykonywaliśmy dokumentację w 2D i pracując w dwóch wymiarach, bardzo trudno jest wyłapać wszystkie kolizje, które pojawiają się na styku różnych branż. Teraz, kiedy wykonujemy modele trójwymiarowe, po prostu widzimy wszystko. A jak widzimy wszystko, to już na etapie projektowania musimy te wszystkie kolizje rozwiązać. I to właśnie wymaga dodatkowych nakładów pracy od projektantów, ale już w 2013 roku ekipa BIM Guide Workgroup wykazała w swoim wydaniu drugim Singapore BIM Guide, że zwiększenie nakładów na projektowanie o 5% pozwala zredukować koszty inwestycji o 5%. Czyli widać, że warto dokonać właśnie takiego przesunięcia nakładów pracy na etap projektowy po to, żeby zredukować koszty całej inwestycji.
A co jeszcze zmieniło się w państwa pracy dzięki BIM?
Zmienił się sam sposób pracy z dokumentacją, która jest tworzona w modelach Revit i nie tylko. No bo jeżeli tworzymy dokumentację za pomocą różnych oprogramowań, to też tą dokumentację trzeba skoordynować. Ponieważ tworzymy modele, więc trzeba się nauczyć tworzyć te modele. Sposób organizowania pracy w modelu trzeba sobie ułożyć. BIM wymaga zmiany podejścia do pracy. I myślę, że Revit jest doskonałym narzędziem, które w chwili obecnej po prostu może tą pracę ułatwić. Ale tylko pod warunkiem, że wie się, jak używać tego oprogramowania. Nie jest bowiem sztuką postawić słup, belkę, zamodelować instalację, czy zamodelować jakiekolwiek urządzenie w modelu. Sztuką jest, by zrobić to tak, aby uzyskać właściwy efekt końcowy.
Czy są rzeczy, które obecnie dzięki wdrożeniu BIM są możliwe, a czego nawet nie próbowaliście państwo zrobić w 2D?
Jakiś czas temu rozmawiałam na ten temat z kolegami z naszego BIM-owego zespołu i koledzy powiedzieli mi, że w chwili obecnej na pewno nie wróciliby do ręcznego zliczania objętości betonów, do takiego manualnego rysowania kładów ścian, że nie podjęliby się, pracując na płasko, rozrysowania w trójwymiarze połączenia we węzłach pomiędzy, kiedy pokazujemy na rysunkach zbrojenie przenikających się belek i słupów. No, tego by się nie podejmowali w ogóle, pracując w 2D. Mówili mi też koledzy, że dzięki oprogramowaniu i jego możliwościom mogą sobie zautomatyzować wiele żmudnych procesów, takich jak wstawienie etykietek do modelu, iż w ogóle już by nie chcieli pracować bez Dynamo. Zwrócili też uwagę na to, że pracując z Revitem, kiedy tworzy się model i tworzy się w tym modelu dokumentację, to wszystko ze sobą współgra. Czyli wprowadzając jakąkolwiek zmianę w modelu, ta zmiana automatycznie się wygeneruje we wszystkich zestawieniach i rysunkach, które są w Revicie wygenerowane, co powoduje, że nie trzeba pamiętać o tym, ile rysunków trzeba otworzyć albo ile zestawień trzeba otworzyć i przeliczyć, żeby wprowadzić tą modyfikację w sposób kompleksowy. Jeśli natomiast o mnie chodzi, to Myślę, że w portfolio projektowym firmy Ford Polska jest kilka takich obiektów, których ja osobiście bym nie chciała robić w 2D. Na przykład konstrukcja stalowa dachów w Filharmonii w Szczecinie, albo konstrukcja wspomnianego wcześniej przeze mnie obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, które jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Tam 90% ścian nośnych budynku jest nachylonych do powierzchni poziomej pod różnymi kątami, a dodatkowo te ściany mają jeszcze zmienną grubość po wysokości. To chyba jest najbardziej skomplikowany projekt, jaki w życiu miałam okazję wykonywać. Biorąc pod uwagę też to, jakie możliwości daje BIM, myślę, że nie chciałabym pracować z konstrukcjami obiektów przemysłowych w 2D. Tam jest tak dużo skomplikowanej technologii, że dobrze poprowadzony proces koordynacji międzybranżowej jest po prostu kluczowy dla prowadzenia projektu. Ale w tym miejscu też chciałabym zwrócić uwagę, panie Mikołaju, na to, że BIM to nie tylko metodologia, która ułatwia nam robienie obiektów, które są po prostu trójwymiarowo wymyślne. W swoim życiu zawodowym pracowałam sporo czasu z projektami obiektów o bardzo dużych powierzchniach. Na przykład hotel w Turkmenistanie o powierzchni użytkowej około 100 tysięcy metrów kwadratowych, albo wspomniany na samym początku rozmowy szpital w Kazachstanie, 95 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ja po prostu nie wyobrażam sobie w dniu dzisiejszym prowadzić takie projekty bez metodologii BIM, albo modelować takie obiekty bez Revita. I to nie chodzi o to, że mam słabą wyobraźnię, tylko chodzi mi o to, że znając możliwości, jakie daje BIM, ja wiem, że ta metodologia po prostu pracy z takimi obiektami, mimo nieskomplikowanej geometrii, mimo nieskomplikowanej konstrukcji, bardzo ułatwia. Nie wspominając jeszcze oczywiście o prowadzeniu koordynacji międzybranżowej, którą Revit czy Navisworks po prostu przyspiesza.
Na ile ważne jest z Państwa punktu widzenia, żeby kooperanci zaangażowani w proces pracowali również z modelami BIM?
Powiedziałabym, że bardzo ważnym aspektem jest to, by nasi kooperanci pracowali z modelami BIM i według metodologii BIM. By rozumieli, do czego tak naprawdę mają służyć modele. By rozumieli, że model BIM to nie tylko model zawierający bryłę, geometrię, ale że model to twór, z którego można pozyskać wiele ważnych informacji. By uczestnicy procesu inwestycyjnego rozumieli, że aby pozyskać potrzebne informacje z modelu, ten model powinien być zorganizowany i zaplanowany w odpowiedni sposób już na samym początku. Czyli by wszyscy rozumieli, że faza inicjalizacji w projektach robionych według metodologii BIM jest kluczowa. Mam taki przykład również z ostatnich dni, ponieważ ostatnio bardzo dużo czasu w pracy poświęcam właśnie na procesy BIM-owe i na startowanie tematów BIM-owych. Planuję sposób przekazywania, modelowania informacji dla wieżowca. I mówię, że w związku z tym, że można się spodziewać, że w trakcie wznoszenia budowy będzie wykorzystywana technologia szalunku ślizgowego, to przed rozpoczęciem modelowania chciałabym uzgodnić, gdzie będą mocowane szalunki, bo to będzie miało wpływ na sposób modelowania konstrukcji w Revicie. No i słyszę taki komentarz, ale teraz ci nikt tego nie da. Wiesz, a nawet jeżeli, to zobacz, zanim budowa wyjdzie z podziemia, to minie tak dużo czasu, że to się zmieni jeszcze kilka razy, więc nie ma sensu o to pytać. Ten argument co do zasady jest dla mnie bardzo zrozumiały, bo ja rozumiem, że kierownik budowy potrzebuje czasu, by zaplanować sposób wznoszenia konstrukcji, w sposób w ogóle wznoszenia budowy, obiektu. I do momentu, kiedy sobie to wszystko przemyśli, no nie udzieli tych informacji. Tylko w tym wszystkim życzyłabym sobie i innym BIM menadżerom, aby każdy uczestnik procesu projektowego zrozumiał, że w tworzeniu modelu Revit, który ma być modelem informacji, nie chodzi o to, by coś modelować po kilka razy, tylko chodzi o to, aby modelować to od razu we właściwy sposób.
Ale czy jest to możliwe?
Tak. Według mnie jest to możliwe, a dla tych, którzy mówią, że to nie jest możliwe, zawsze mam taką historię, którą usłyszałam od swojego szefa, Pawła Lachowicza, w 2012 roku. Opowiedział mi on, że miał okazję pracować z takim dyrektorem budowy, który jak na pierwszym spotkaniu organizacyjnym powiedział, że planuje budowę wykonać w taki i w taki sposób, czyli planuje, że poszczególne elementy budynku będą wykonywane według takiej, a takiej technologii, to potem w trakcie trwania projektu i w trakcie trwania budowy on nic w tym nie zmieniał. Miał zawsze przemyślane to, jak chce budować obiekt i te informacje przekazywał zespołowi na samym początku w sposób kompletny i kompleksowy. No i to jest historia, która dowodzi, że można.
BIM zmienił bardzo dużo, jeżeli chodzi o sposób w ogóle realizowania inwestycji, ale nadal wiele firm w branży nie zdecydowało się na jego wprowadzenie. I jeżeli chodzi o proces właśnie wdrożenia, co rekomendowałaby pani firmom, które stoją jeszcze przed decyzją o wdrożeniu BIM? Czy może ma pani pomysł na jakieś porady, które mogłyby, nie wiem, zachęcić, przekonać takie firmy do podjęcia tej decyzji?
Przede wszystkim bym powiedziała, że nie należy się bać wejścia w tą metodologię. Myślę, że w procesie wdrożeniowym kluczowe we wdrożeniu w ogóle BIM-u do firmy jest dobry plan, otwartość na zmianę, wiedza i mówiąc o wiedzy mam na myśli to, że po prostu przy tej metodologii po prostu trzeba się dokształcać. Są już w Polsce na rynku różnego rodzaju studia, kursy. Zawsze też można zatrudnić BIM managera czy BIM koordynatora, czyli osobę, która już posiada doświadczenie w pracy z tą metodologią. No i jest jeszcze taki czynnik, który się nazywa standaryzacja procesu. Myślę, że te cztery czynniki są tak samo ważne. Nie można pominąć żadnego z nich. Można bowiem założyć w firmie kilkuletni plan wdrożeniowy. Można zaplanować, ile się kupi licencji danego oprogramowania. Można założyć, w jakim czasie pracownicy mają przejść na stosowanie nowego oprogramowania. Można założyć wskaźniki finansowe. Tylko z tych założeń nic nie wyjdzie, jeżeli cały zespół w firmie na każdym szczeblu nie będzie miał w sobie otwartości na przyjęcie zmiany. Jeśli będzie opór przed nowym oprogramowaniem, to po prostu ono nie będzie efektywnie użytkowane. Jeżeli nie będzie wiedzy na temat możliwości oprogramowania, to efektywność jego wykorzystania również będzie niska. Jeżeli będzie opór na zdobywanie wiedzy, to po prostu nikt w takiej firmie nie będzie rozumiał, jakie potrzeby BIM-owe ma klient. Jeżeli w zespole będzie jeden człowiek albo dwóch ludzi, którzy będą tak zwanymi zapaleńcami BIM-owymi, będą chcieli się czegoś uczyć, będą aktywni, pójdą w ten nowy nurt, to oni nie pociągną całej firmy. Takich przykładów można byłoby mnożyć. I myślę, że najważniejsze jest to, by pamiętać, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest dana firma. Z tego, co słyszę od znajomych, są w Polsce takie firmy, które już dawno zainwestowały w oprogramowanie, a go nie używają. Co dla mnie osobiście jest to dziwne. I myślę, że w takich firmach proces wdrożeniowy będzie wyglądać zupełnie inaczej niż w firmach, które po prostu zaczynają od zera. Ważne też jest to, że w całym procesie wdrożeniowym trzeba się nastawić też na to, że jak już się zacznie, to trzeba będzie to kontynuować. To nie jest tak, że wystarczy zrobić jedno szkolenie, dwa szkolenia i to starczy na lata. U nas w Ford Polska regularnie organizujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. W tym roku też rozpoczniemy standaryzację procesów BIM-owych. Robimy to wszystko po prostu dlatego, że mamy świadomość, że technologia w budownictwie z roku na rok bardzo mocno ewoluuje i po prostu trzeba się dostosowywać. Czyli jak już się wejdzie raz w tą metodologię, to trzeba być cały czas na bieżąco. Cały czas trzeba dotrzymywać kroku swoim partnerom.
Pracują państwo w oparciu o software Autodesku. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na rozwiązania tej firmy?
Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów oprogramowania. Część z nich jest dedykowana bardziej do pracy z obiektami liniowymi. Część z nich jest dedykowana bardziej do pracy z obiektami kubaturowymi. W Ford Polska opracowujemy projekty wielobranżowo dla inwestycji kubaturowych. W związku z tym, że Revit jest oprogramowaniem dedykowanym do tego typu realizacji, doskonale się u nas sprawdza. Revit pozwala na pracę każdej z branży, czyli branży konstrukcyjnej, branży instalacyjnej, branży architektonicznej, na pracy w jednym środowisku natywnym. To bardzo ułatwia pracę. To ma ogromne znaczenie, jeżeli mówimy o usprawnieniu przepływu informacji. Ta wymiana informacji pomiędzy modelami natywnymi jest prostsza, jest bardziej jednoznaczna i w związku z tym bardziej wydajna. No i oczywiście Revit posiada Dynamo, które ułatwia bardzo, bardzo, bardzo dużo w pracy osób korzystających z tego oprogramowania.
Moim i Państwa gościem była pani Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz z firmy Ford Polska. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za rozmowę.
Panie Mikołaju, dziękuję również za rozmowę, dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w podcastach, za to, że mogłam się podzielić wiedzą, a naszym słuchaczom życzę powodzenia i wytrwałości we wdrażaniu BIM-u do swoich firm.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.